Rozdział 9. Ostatnia narada. Nazajutrz po bitwie dzień wstał pogodny, lekkie białe obłoczki płynęły po niebie, a wiatr obrócił się ku wschodowi. Legolas i Gimli wcześniej byli na nogach i wyjednali sobie pozwolenie pójścia do grodu, chcieli bowiem co prędzej zobaczyć Meriadoka i Pipina.
Cieszę się, że obaj żyją, powiedział Gimli. Dużo mieliśmy z nimi kłopotów w marszu przez Rohan. Dobrze, że przynajmniej tyle trudu nie poszło na marne.
Elf z krasnoludem razem wkroczyli do Minas Tirith, a gondorczycy na ulicach ze zdziwieniem patrzyli na tę osobliwą parę, bo Legolas jaśniał niespotykaną wśród ludzi urodą i śpiewał, idąc w porannym blasku, jakąś pieśń elfów czystym i dźwięcznym głosem. Gimli zaś dreptał u jego boku, gładząc brodę i rozglądając się ciekawie wkoło.
— Znają się na kamieniarskiej robocie — orzekł, przyjrzawszy się murom. — Ale czasem partaczą, bo ten bruk uliczny można by lepiej ogładzić. Jak Aragorn obejmie gospodarstwo, zaofiaruje mu usługi naszych kamieniarzy spod góry. Już my zbudujemy mu stolicę, którą będzie mógł się szczycić.
Przydałoby się tu więcej ogrodów, zauważył Legolas.
Domy są martwe, za mało żywej zieleni, która rośnie i cieszy się z życia. Jeśli Aragorn obejmie gospodarstwo, leśne plemię przyśle mu śpiewające ptaki i drzewa, które nie umierają zimą.
Stanęli wreszcie przed księciem Imrahilem. Legolas przyjrzał mu się i złożył niski ukłon, bo poznał człowieka, w którego żyłach płynęła krew elfów. — Witaj — powiedział. — Dawno już potomkowie Nimrodel opuścili lasy Lorien, a jednak nie wszyscy, jak widać, pożeglowali z przystani Amrota na zachód za wielką wodę.
— Tak mówią stare legendy mojej ojczyzny — odparł książę. Ale nigdy jeszcze od niepamiętnych lat nie zjawił się w tych stronach syn najpiękniejszego plemienia. Dziwi mnie to spotkanie pośród trosk i wojny.
Czego szukasz tutaj? Jestem jednym z 9 uczestników wyprawy, którą Mitrandir podjął, wyruszając z Imladris, przedstawił się Legolas, i przybyłem tu wraz z moim przyjacielem, tym oto krasnoludem, w świcie Aragorna. Chcielibyśmy zobaczyć się z naszymi druhami, Meriadokiem i Peregrinem, którzy, jak nam mówiono, są twoimi podkomendnymi.
Znajdziecie ich obu w domu uzdrowień. Chętnie was tam zaprowadzę, odparł książę.
Wystarczy, jeśli będziesz łaskaw dać nam jakiegoś mniej dostojnego przewodnika, rzekł Legolas. Przyniosłem bowiem wezwanie od Aragorna. Nie chce on teraz wracać do grodu, ale ponieważ trzeba, żeby dowódcy naradzili się niezwłocznie, zaprasza ciebie i Eomera do swego namiotu. Mitrandir już tam jest. Aragornowi zależy na pośpiechu.
Pójdziemy zaraz, odrzekł Imrahil i rozstali się, wymieniając jeszcze na pożegnanie uprzejme słowa.
Szlachetny książę i wielki wódz, stwierdził Legolas. Jeśli Gondor takich mężów ma jeszcze dziś o zmierzchu swojej historii, jakże wspaniały musiał być ten kraj w chwale swego świtu.
W kamieniu też wtedy dobrze pracowali, zauważył Gimli. Najlepsza robota w najwcześniejszych budowlach. Tak to jest z ludźmi. Zaczynają gorliwie, ale wiosną zdarzają się przymrozki, a latem burze i późniejsze dzieło nie dotrzymuje pierwszych obietnic.
Rzadko jednak ziarno obumiera całkowicie, powiedział Legolas. Czeka nieraz w pyle i zgniliźnie, by wykiełkować mimo wszystko w czasie i w miejscu nieprzewidzianym. Dzieła ludzkie przeżyją nas, mój Gimli.
A przecież w końcu okażą się tylko cieniem tego, co być mogło, rzekł krasnolud.
Na to elfowie nie znają odpowiedzi, odparł Legolas. Nadszedł wyznaczony przez księcia sługa, aby ich zaprowadzić do domu uzdrowień, gdzie zastali w ogrodzie swych przyjaciół. Radosne to było spotkanie. Chwilę przechadzali się razem, korzystając z krótkiego odpoczynku w spokoju i ciszy poranka, chłonąc świeży powiew w tych górnych, wystawionych na wiatr, kręgach grodu. Potem Gdy Mary zmęczył się, zasiedli na murze, plecami odwróceni do zielonej oazy otaczającej domy uzdrowień, twarzami na południe, ku lśniącej w słońcu Anduinie, która płynęła w oddali tak, że nawet bystre oczy Legolasa nie widziały jej wyraźnie i ginęła pośród rozległych równin i przymglonej zieleni Lebenninu i południowego Ithilien. Legolas milczał, gdy inni gawędzili, wpatrzony w dal, aż dostrzegł w słońcu białe morskie ptaki lecące w górę rzeki. — Patrzcie! — zawołał. — Mewy! Lecą w głąb lądu! Dziwi mnie to i niepokoi. Nigdy jeszcze nie spotkałem ich, dopóki nie dotarliśmy do Pelargiru, a i tam słyszałem tylko ich okrzyk w powietrzu, kiedy płynęliśmy do bitwy na okrętach. Wtedy na moment zapomniałem o wojnie na obszarach Śródziemia, bo ich żałosny głos mówił mi o morzu. Morze! Niestety nie widziałem go, ale głęboko w sercach moich współplemieńców drzemie tęsknota do morza, którą niebezpiecznie jest budzić. Mewy ją we mnie zbudziły. Nie zaznam już spokoju pod dębami i bukami w lesie.
Nie mów tak, odparł Gimli. Zostało nam jeszcze wśród ziemi mnóstwo rzeczy do zobaczenia i wiele do zrobienia. Gdyby wszyscy elfowie odpłynęli z przystani, świat byłby mniej piękny dla tych, którzy muszą trwać tutaj dalej.
Mniej piękny i straszny, powiedział Merry. Nie myśl o szarej przystani, Legolasie. Zawsze będą różne istoty, duże albo małe, a nawet przemądrzałe krasnoludy, którym będziesz bardzo potrzebny. Przynajmniej taką mam nadzieję, chociaż czasem myślę, że najgorsze dni tej wojny są jeszcze przed nami. Jakże bym chciał, żeby się wreszcie skończyła i żeby się skończyła dobrze.
Nie kracz, zawołał Pipin. Słońce świeci, jesteśmy razem dziś, a pewnie potrwa to jeszcze co najmniej parę dni. Opowiedzmy sobie o swoich przygodach.
Mów, Gimli. Obaj z Legolasem dziś od rana wiele razy napomykaliście o dziwnej podróży, którą odbyliście z obieży światem, ale nie opowiedzieliście właściwie nic o niej.
Tu wprawdzie słońce świeci, rzekł Gimli, ale zachowałem po tej podróży wspomnienia, których wolę nie wywoływać z mroku. Gdybym z góry wiedział, co mnie tam czeka, nawet najserdeczniejsza przyjaźń nie skłoniłaby mnie chyba do wstąpienia na ścieżkę umarłych.
Ścieżka umarłych, powtórzył Pipin. Słyszałem, jak Aragorn wspominał tę nazwę i dziwiłem się, co to znaczy. Czy możesz mi wytłumaczyć?
Niechętnie, odparł Gimli.
Spotkał mnie na tej ścieżce wstyd. Ja, Gimli, syn Gloina, który siebie uważałem za odważniejszego i wytrwalszego od ludzi, a w podziemiach nawet od elfów, zawiodłem się na sobie. Tylko wola Aragorna trzymała mnie podczas tej podróży.
Wola Aragorna i twoja miłość do niego, powiedział Legolas. Ktokolwiek bowiem go pozna, musi go pokochać na swój sposób, nawet ta zimna księżniczka Rohirrimów. Opuszczaliśmy Dan Harrow o świcie w wilię tego dnia, w którym ty przybyłeś tam, Merry. Strach tak poraził ludzi, że nikt nie zjawił się, by nas pożegnać, prócz tej pięknej dziewczyny, która teraz leży tutaj ciężko ranna. Rozstanie było bolesne i mnie, gdym na nie patrzył, też serce bolało.
Ja niestety miałem dość własnych zmartwień, oświadczył Gimli. Nie, nie chcę mówić o tej podróży.
Umilkł, ale Pipin i Merry tak dopominali się o opowieść, że w końcu Legolas rzekł. Powiem wam tyle, ile trzeba, żeby zaspokoić na razie waszą ciekawość. Co do mnie, widma ludzi nie budziły we mnie zgrozy ani strachu. Wydawały się bowiem bezsilne i wątłe.
Pokrótce opowiedział o upiornej drodze pod górami, o spotkaniu przy głazie Erech, o spiesznym marszu do odległego stamtąd, o 93 staje Pelargiru nad Anduiną. 4 dni i 4 noce jechaliśmy bez spoczynku od Czarnego Głazu, aż 5. dnia, kiedy znaleźliśmy się w cieniu Mordoru, wstąpiła we mnie otucha, bo w ciemnościach zastęp cieni jak gdyby nabrał więcej sił i wyglądał znacznie groźniej. Byli tam wojownicy na koniach i piesi, wszyscy jednak posuwali się równie szybko. Milczeli, ale oczy im błyszczały. Na wyżynie Lamedonu prześcignęli naszych jeźdźców i otoczyli nas. Byliby bez nas poszli naprzód, gdyby ich Aragorn nie wstrzymał. Na jego rozkaz cofnęli się natychmiast. Nawet widma umarłych ludzi są posłuszne jego woli, pomyślałem. Mogą nam jeszcze oddać duże usługi. Minął jeden dzień jasny i drugi, w którym słońce nie wzeszło, a my jechaliśmy wciąż dalej, przeprawiając się przez rzeki Kiril i Ringlo. Trzeciego dnia dotarliśmy do Linhiru przy ujściu Gilrainy. Tam ludzie z Lamedonu bronili brodów przed zbójcami z Umbaru i Haradu, którzy napłynęli z dolnego biegu rzeki. Ale zarówno obrońcy, jak i napastnicy porzucili bitwę i uciekli na nasz widok, krzycząc, że zjawił się król umarłych. Tylko władca Lamedonu, Angbor, odważył się czekać na niezwykłych gości. Aragorn polecił mu zebrać znów swoich wojowników i po przejściu widmowego wojska pociągnąć za nami, jeśli im starczy na to odwagi. W Pelargirze spadkobierca Isildura będzie was potrzebował, rzekł Aragorn. Przeprawiliśmy się więc przez Gilrainę, pędząc przerażonych sojuszników Mordoru przed sobą, a na drugim brzegu odpoczęliśmy chwilę. Wkrótce jednak Aragorn zerwał się, mówiąc: Minas Tirith już jest oblężone. Lękam się, że gród padnie, zanim przybędziemy z odsieczą. Nie czekając, aż noc minie, skoczyliśmy znów na siodła i pomknęli ile sił w koniach przez równiny Lebenninu. Legolas przerwał, westchnął i zwracając wzrok na południe, zaśpiewał z cicha. Srebrem płyną rzeki od Kelos do Erui przez zielone łąki Lebenninu. Bujna rośnie trawa, na wietrze od morza lilie się kołyszą. Dzwonią złote dzwonki Mallos i Alfirin na wietrze od morza. W pieśniach elfów łąki Lebenninu są zielone. Wtedy jednak zalegał nad nimi mrok i zdawały się szare wśród czarnej nocy. Po całym ich rozległym obszarze, depcąc kwiaty i trawę, ścigaliśmy nieprzyjaciół do rana i przez następny dzień, aż wieczorem dotarliśmy nad wielką rzekę. Serce mi mówiło, że morze jest stamtąd niedaleko. Woda bowiem rozlewała się w ciemności szeroka i niezliczone chmary ptactwa gnieździły się po wybrzeżach. Tam na swoją niedolę usłyszałem krzyk mew. Czyż piękna pani z Lorien nie ostrzegała mnie przed nim? Odtąd już go nie mogę zapomnieć.